Chwała Bogu, bracia i siostry. Świętujemy jeszcze? Czy święta, święta i po świętach? Oprócz oczywiście Wojtka i Ani, którzy świętują urodziny, może jeszcze świętujemy? Bo przecież świętowaliśmy nasze pojednanie. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian 5:19 opowiedział o tym tak, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zliczając ich upadków. Alleluja. Jeżeli to świętowaliśmy tydzień temu, to powinniśmy świętować dalej, bo przecież nasze pojednanie nie skończyło się tydzień temu. Nie zliczając im ich upadków, im, czyli nam. Bo wers wcześniej, w 18, precyzuje, że to nas pojednał z sobą przez Chrystusa. To jest nasze świętowanie. I dzięki temu, jeśli ktoś jest w Chrystusie, jakbyśmy czytali jeszcze wiersz wcześniej, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło. Halleluja! Jest co świętować. Tak się stało, ponieważ jak pisał w liście do Kolosan 1:19 i wcześniej też, upodobał sobie Bóg, żeby przez Niego, to jest przez Chrystusa, wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. Niezwykłe. Nie świętowaliśmy więc tego, że Rzymianie razem ze starszyzną żydowską przelali krew Jezusa, ale to, że przez tę krew my zostaliśmy pojednani z Bogiem pomimo naszych upadków, jak pisze Paweł. Świętujemy, bo zostaliśmy pojednani. Mamy jedność. Nie jesteśmy oddzieleni. A apostoł Paweł pisze w innym miejscu, bo do Rzymian 8:38 jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Zostaliśmy pojednani z Bogiem przez krew Jezusa i żadna zewnętrzna siła nie może pomiędzy nas wkroczyć. Nic z zewnątrz nie może tego odmienić. To jest sprawa pomiędzy mną i Tobą, a Panem Bogiem. Ona jest odporna na wpływy zewnętrzne, jeżeli ta relacja między mną a Panem Bogiem jest taka, jak Słowo Boże o tym mówi. Bo pisze też Paweł w pierwszym rozdziale Kolosan, skąd czytaliśmy przed chwilą, że to Bogu się upodobało, czyli Bóg to wymyślił i postanowił, że przez krew krzyża Chrystusowego wszystkich ze sobą pojedna, ale dalej, że nas, którzy niegdyś byliśmy Mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki nasze były złe, teraz pojednał ze sobą, aby nas stawić przed swoim obliczem jako świętych i niepokalanych i nienagannych. Alleluja! Ale teraz uwaga, wiersz 23. Jeśli tylko wytrwamy w wierze, ugruntowani i stali i nie zachwiejemy się w nadziei opartej na Ewangelii. Jest więc jakieś jeśli. Nic, żadne inne stworzenie nie może wkroczyć pomiędzy Twoją relację i Pana Boga, ale jest jedno jeśli i to jeśli dzieje się właśnie między mną a Panem Bogiem, między Tobą a Panem Bogiem. Jeśli wytrwamy w wierze, ugruntowani i stali i nie zachwiejemy się w nadziei opartej na Ewangelii. Jest więc coś, co może spowodować, że nie wytrwamy w wierze, że nie okażemy się ugruntowani, że nie będziemy stali i że się zachwiejemy w naszej nadziei opartej na Ewangelii, naszej nadziei na zbawienie i na życie wieczne. Jest coś, co w takim razie, o czym można powiedzieć, że zdoła nas oddzielić od Pana Boga. Chociaż Paweł pisał, jestem tego pewien, tak? Ale w innych miejscach Słowa Bożego znajdujemy, że jest coś, co zdoła nas oddzielić od Boga i spowoduje, że nie będziemy już świętować tego pojednania, chociaż Bóg tak to sobie upodobał, bo i tak zaplanował, i tak to przeprowadził. Izajasza 59, rozdział 1-2, czytamy, że oto ręka Pana nie jest tak krótka, aby nie mogła pomóc, a Jego ucho nie jest tak przytępione, aby nie słyszeć, lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami jego oblicze tak, że nie słyszy. Fakt, że Pan Jezus wziął na siebie karę za nasz grzech, bo karą za grzech jest śmierć, ale nie oznacza to, że możemy dalej grzeszyć. Cały 6 rozdział listu do Rzymian o tym mówi, że halleluja, Jezus umarł za twój grzech, zostałeś usprawiedliwiony, ale to znaczy, że koniec z grzeszeniem. Tak? On tam pisze, chyba ze 6 razy używa takiego słowa, przenigdy, przenigdy. W innym tłumaczeniu żadną miarą pisze. 6.2 pisze, przenigdy. Jakżeż my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy. Nie o to chodziło, tak? Że można sobie grzeszyć. 6.15 pyta, czy mamy grzeszyć, dlatego że nie jesteśmy pod zakonem, lecz pod łaską? Przenigdy. 16 wiersz. Jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni, czy to grzechu ku śmierci, czy też posłuszeństwa ku sprawiedliwości. Więc pojednał nas ze sobą Bóg przez krew krzyża Chrystusa, jeśli tylko wytrwamy w wierze ugruntowani i stali i nie zachwiejemy się w nadziei opartej na Ewangelii. Bo jeżeli poddawać się będziemy grzechowi, tak jak tu czytaliśmy w liście do Rzymian w 6 rozdziale, to nie wytrwamy w wierze i zachwiejemy się w nadziei i nie stawi nas przed sobą jako świętych i niepokalanych i nienagannych, tak jakby chciał. Więc reasumując, jest jednak coś, co może nas oddzielić od Boga i to jest grzech, jeżeli ktoś żyje w grzechu. To grzech oddziela nas od Boga. A przecież chcemy świętować to pojednanie z Bogiem nie raz w roku, pod koniec marca albo początkiem kwietnia, ale przez 365 dni w roku. Jako pojednani 365 dni w roku i na wieki wieków. Amen. Tak? Cóż więc mamy czynić, skoro urodziliśmy się ludźmi, żyjemy w ciele, poddani jesteśmy słabością ciała, o których też pisze Paweł w następnym rozdziale. Urodziliśmy się z naszą grzeszną naturą, którą gdzieś tam niesiemy. Niektórzy myślą, że można jakoś się oczyścić i zadośćuczynić za grzech, robiąc coś. Ja robię coś dla Pana, to moje grzechy są zakryte przez to, że robię coś dla Pana. Tak? Jak wezmę sobie jeszcze jedną służbę i jeszcze następną, będą wszyscy widzieć, jak ja zasuwam w kościele, to może Pan Bóg się nie pogniewa, że cały czas żonę biję w domu, tak? Albo zdradzam. Tak nie działa. Może to wynika z tradycji judeochrześcijańskiej, w której wszyscy wzrosliśmy, która jest żywa w ogóle w tym kraju, nie mówiąc o kościele, z jej starotestamentalnymi korzeniami, takimi, wiecie, ofiar przebłagalnych i innych, które składali przez setki lat. I my o tym czytamy, bo czytamy całą Biblię i Stary Testament też. Ale już autor listu do Hebrajczyków 10:11 pisze o tym, a każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechów. Taka jest prawda. Te ofiary nie mogą w ogóle zgładzić grzechów. Tak samo jak to, co możemy zrobić dla Pana, nie gładzi naszych grzechów. Nie mogą. Ani ofiary w duchu Starego Testamentu, ani te odpusty, z którymi walczył Martin Luther, ani fundowanie kapliczek i kościołów przez możnowładców różnych na przestrzeni dziejów naszego kraju. Jak ktoś zwiedza zabytki i ogląda i tabliczka jest, że jest ten kościół ufundowany przez książąt jakiś tam, tak? Oni ufundowali, dostali odpust fajnie. Ale gdzieś to zostaje w tradycji i w tyle głowy. Może o to chodzi, że nam się wydaje, że nasze dobre uczynki mogą zgładzić wiele grzechów. Tak nie jest napisane w Biblii. Jeśli już, to jest napisane, że miłość zakrywa wiele grzechów. Tak? Oczywiście nie ma nic złego w dobrych uczynkach z definicji. Dobry uczynek jest dobry, dlatego że jest dobry. Czyli nic złego w tym nie ma. Dobrze jest czynić dobre rzeczy, tak? Pan Jezus powiedział w Ewangelii Łukasza, o tym czytamy 6 rozdział, że dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro. Halleluja! I tak mają się rodzić dobre uczynki, dobre słowa, dobre gesty. Tak? Z dobrego serca, ze skarbca dobrego serca. Dobrego serca dobrego człowieka. Dobre uczynki są świadectwem o przemienionym sercu, o przemienionym życiu, o przemienionym człowieku. Dobrym świadectwem, ale nie zmazują grzechów. Tylko krew Jezusa ma moc zmazać grzechy. Więc pytanie, czy ta moc działa w naszym życiu? Kiedy ta moc działa w naszym życiu? Czy ciągle jesteśmy pod tą mocą krwi Jezusa, która oczyszcza nas z naszych grzechów? Czy zgrzeszyłem, to znaczy, że już jestem oddzielony od Boga i pozamiatany? A może odwrotnie, może to wystarczy, że kiedyś uwierzyłem w Jezusa, że oddałem Mu swoje życie, wyznałem Go swoim Panem i teraz już mogę grzeszyć. Tak? No nie wystarczy. W pierwszym liście Jana 1,9 czytamy, jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Tak, krew Jezusa oczyszcza nas z naszych grzechów i przywraca pokój z Bogiem, jak czytaliśmy u Pawła, jeżeli ten grzech jest wyznany, jeżeli z tego grzechu pokutuje. To wtedy przychodzę pod moc krwi Jezusa z tym moim grzechem. A jeżeli udaję, że nic się nie stało, bo przecież niebawem mam zamiar dalej robić to samo, więc nie będę teraz tutaj szopek robił i pokutował, jak wiem, że jutro będzie to samo, tak? To 1,10, ten sam pierwszy list Jana. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z niego robimy i nie ma w nas słowa jego. I tak każdy grzech zamieciony pod dywan oddziela nas od Boga. A jak ta kupa grzechów pod dywanem rośnie i on się podnosi, to robisz taki garb pomiędzy nami a Panem Bogiem, który nas oddziela. Już te, żeby przejść, to trzeba się potknąć. Można się przewrócić. Już się nie chce tam wspinać. Już ten garb zasłania w ogóle Pana Boga z czasem. Bo się zrobiła kupa śmieci, ale każdy grzech, z którego pokutujemy, Bóg chce wybaczyć i zapomina. Zapomina czy nie zapomina? Tak jak modlił się psalmista Dawid. Grzechów i przestępstw moich nie pamiętaj przez wzgląd na łaskę Twoją. 25 psalm. A później wyznaje w 103, jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddalił od nas występki nasze. Halleluja. Pan wysłuchuje takiej modlitwy. Pan, kiedy wybacza, to zapomina. Bo nie jest człowiekiem, jest Bogiem. My nie zapominamy. Wybaczamy i nie zapominamy. Jest tak, jak mówię? Wybaczamy, ale nie zapominamy. Niech mu się zdarzy jeszcze raz. To mówimy co? Znowu. Jakbym zapomniał, to bym nie mówił znowu, ale my nie zapominamy. Ale Bóg jest inny, Bóg zapomina. Oddala jak wschód od zachodu. A wschód i zachód słońca to są dwa stany, które się nigdy nie połączą. One są na przeciwległych biegunach tego świata. Nigdy się nie połączą. Jest to oddalenie tak, że dalej się nie da i zbliżyć tego już nie można. Jeśli więc grzech oddziela nas od Boga, a nie ma innej drogi na pojednanie niż pokuta. A pokuta to nie jakieś tylko wyznawanie codzienne, wiecie, rytuał. Można sobie zrobić wieczorem i powiedzieć, dziękuję Ci Panie za to, super był dzień, a teraz jeszcze przepraszam Cię za wszystkie moje grzechy, jakie popełniłem, amen. Tak? Nie ma w tym żadnej pokuty, nie ma w tym żadnej świadomości. Może nawet, że nie było żadnego grzechu. Robi się z tego regułka jakaś zdrowaśka. Nie o to chodzi. Jeżeli nie ma innego i drogi do pojednania niż pokuta, to ta pokuta musi być biblijna i wychodzić z serca. Taka biblijna pokuta to przynajmniej trzy rzeczy. Zmieści się tam ich więcej, w zależności od tego, co i jak się stało, ale przynajmniej trzy rzeczy, żeby to była pokuta biblijna. Po pierwsze, potrzebne jest upamiętanie. Upamiętanie jest wtedy, kiedy człowiek zrozumie, że źle zrobił. Kiedy zda sobie sprawę z tego, że zgrzeszył. Tak? Sam przed sobą się przyzna, zgrzeszyłem. To w tym momencie się upamiętał. Tak, to co robiłem było złe. Bez oszukiwania siebie samego, bo Pana Boga oszukać się nie da. Więc trzeba się upamiętać najpierw, zrozumieć, że to było niedobre. Za upamiętaniem musi pójść skrucha. Kiedy Bóg widzi, że szczerze żałujemy tego, co zrobiliśmy, albo tego, co zaniechaliśmy, bo są też tacy ludzie, którzy mają świadomość grzechu i co z tego? Nie ma w tym skruchy. No i co? To moja sprawa, tak? No wiem, że zgrzeszyłem, bo kiedyś... Tak. Kiedyś się tego trzymałem i tak nie robiłem, więc no nie będę udawał głupka, że to nie grzech, bo to grzech. Tak? Ale to nic nie zmienia. Potrzebna jest skrucha. Kiedy wyrzucamy sobie, że ulegliśmy jakiejś pokusie, słabości, kiedy jest nam naprawdę przykro i smutno i wolelibyśmy, żeby to się nie stało i chcielibyśmy, żeby to się nigdy więcej nie stało. Tak? To jest skrucha. I potrzebne jest odwrócenie się od grzechu. Czyli zmiana postępowania, zmiana nawyków często, zmiana miejsc, w których bywamy, unikanie pewnych ludzi jest potrzebne. Krótko mówiąc, zmiana w życiu. Odwrócenie się od grzechu polega na zmianie życia, ogólnie mówiąc, tak, żeby więcej nie grzeszyć. Często wiąże się to z koniecznością zadośćuczynienia, jak historia celnika, tak, Mateusza, z Ewangelii Mateusza 19:8-9. Ale są takie grzechy, za które nie można zadośćuczynić. Jest coś, co się stało tak, jak mleko się wylało, tak? Ale są takie grzechy, za które można i trzeba zadośćuczynić, bo dopóki tego nie zrobisz, to grzech trwa. Jeżeli komuś coś zabrałem i schowałem i to mam, a on tego nie ma, i co z tego, że szczerze wyznam przed Bogiem, zgrzeszyłem, jak dalej to mam, a on tego nie ma, nie? To ten grzech trwa. Trzeba oddać. I to jest jakieś zadośćuczynienie, które jest potrzebne, żeby grzech się skończył. Albo jakbym kogoś oczernił publicznie czy za plecami, a potem zdałem sobie z tego sprawę i Pana Boga przepraszam, a ten człowiek dalej chodzi otoczony ostracyzmem, bo wszyscy na niego patrzą krzywo, bo Wojtek powiedział, że on jest taki i owaki, tak? I cóż, gdybym nie poszedł i nie sprostował tych ludzi, słuchajcie, nie miałem racji. Przepraszam, myliłem się, może nawet specjalnie się myliłem, Ale w każdym razie to nieprawda, nie patrzcie na niego krzywo, raczej na mnie, bo to ja powiedziałem o nim źle, a tak nie było. To jest zadośćuczynienie, które przerywa dopiero ten grzech. Dawid pisał w Psalmie 51, 19 rozdział, że ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony, sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Panie. Szczera pokuta pochodzi ze skruszonego serca. A bez skruszonego serca nikt nie jest w stanie zmienić swojego postępowania. Nie ma możliwości na odwrócenie się od grzechu, jeżeli serce nie jest skruszone. Bo nie ma skąd czerpać siły, motywacji do tego, żeby coś zmienić. To skruszone serce powoduje, że człowiek chce odwrócić się od tego, co robi źle. Ale musimy pamiętać jeszcze o czymś, że nawet szczera pokuta i odwrócenie się od grzechu, co jest potrzebne, żeby Bóg mógł zapomnieć, wybaczyć, zapomnieć, tak mówi Słowo Boże, że taki grzech, z którego pokutujemy, On zapomni i wybaczy. Nawet jeżeli tak żyjemy, tak postępujemy, to nie oznacza, że nie będziemy kuszeni dalej. Pokusa pozostaje. Bo jeżeli pokuta jest leczeniem, porównując medycznie, leczeniem koniecznym, żeby wyzdrowieć, to równie ważne jak leczenie jest zapobieganie. Niektórzy lekarze twierdzą, że profilaktyka jest ważniejsza niż leczenie, bo lepiej zapobiegać niż leczyć się. I także w wymiarze duchowym uważam, że to jest prawda, bo przede wszystkim mniej boli. Tak? Szczepionka mniej boli niż całe leczenie przez 2 tygodnie w szpitalu ze wszystkimi kropluwami na przykład. Tak? A wystarczyło się zaszczepić gdzieś tam w dzieciństwie przeciw wrednej chorobie i tak dalej. Więc dopóki żyjemy w tym świecie, to będziemy kuszeni, bo nawet sam Pan Jezus był kuszony. Trudno się nie zgodzić że lepiej jest oprzeć się pokusie, niż ulec pokusie, upaść i potem pokutować. No łatwiej, mniej boli, tak? Chociaż ostatecznie i ten, kto oparł się pokusie i ten, kto uległ, ale szczerze pokutował przed Bogiem, obaj będą zbawieni. Ale ten drugi jakby przez ogień, w jednym miejscu czytamy. To po co przez ogień? Tak? lepiej zapobiegać niż leczyć. I chciałbym przeczytać teraz ten fragment z Ewangelii Mateusza, 4 rozdział, od 1 do 11 wiersza. Wtedy Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł. A gdy pościł 40 dni i 40 nocy, wówczas łaknął. I przystąpił do niego kusiciel i rzekł mu: jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. A on odpowiadając rzekł: napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego i postawił na szczycie świątyni. I rzekł mu: jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Napisano bowiem: aniołom swoim przykażę o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej. Jezus mu rzekł: napisane jest również, nie będziesz kusił Pana Boga swego. Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich. I rzekł mu: to wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. Wtedy rzekł mu Jezus: idź precz, szatanie, albowiem napisano: Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a aniołowie przystąpili i służyli mu. Są tu rzeczy oczywiste, o których wiemy, których nie będę rozwijał, jak to, że nawet Jezus był kuszony, czyli my też będziemy kuszeni, bo w czymże uczeń jest lepszy od mistrza? Druga taka, że Jezus dał odpór szatanowi, czyli można, tak? Po trzecie, kiedy już to zrobił, kiedy dał odpór szatanowi, to czytamy, że aniołowie przystąpili, żeby mu usługiwać, czyli warto. To są rzeczy oczywiste. No i to, o czym słuchaliśmy już nieraz, nawet z tego miejsca, że Jezus to zrobił, używając Słowa Bożego. Słowem Bożym się obronił. Czyli warto znać, warto używać Słowa, stosować je w swoim życiu, aby ustrzec się od upadku, żeby się obronić przed pokusą. Krótko mówiąc, jak nie wiesz, jak się zachować, to zastanów się, co Słowo Boże mówi na ten temat. To będzie bezpieczne rozwiązanie. Tak? Ale Mateusza 4 rozdział mówi nam więcej na temat samej pokusy, bo zobaczmy, jak Jezus był kuszony. Więc po pierwszym kuszeniu już widać, że pokusa może być diabelską odpowiedzią na potrzebę. Jest atrakcyjna. Polega na tym pokusa, że jest atrakcyjna. Gdyby straciła swoją atrakcyjność, przestaje nas kusić. Bo co nas kusi? Coś, co nas nie obchodzi. Tak? Ale jak jest atrakcyjna, to nęci. Dlaczego Jezus był kuszony, żeby zamienić kamienie w chleb? Bo był głodny. 40 dni pościł. Dlatego kamienie w chleb. A cóż złego by było, gdyby zamienił kamień w chleb i go zjadł? Tak? Co złego by było? Jeżeli zamienił wodę w wino, co jest o wiele bardziej kontrowersyjną zamianą, przynajmniej na pewno w kościele, tak? A jednak nie zamienił kamienia w chleb namawiany przez szatana. Rzecz w tym, że szatan przychodzi z jakąś odpowiedzią na naszą potrzebę, na nasze pragnienie, to może być dobre pragnienie, to może być naturalne pragnienie, czy wręcz potrzeba fizjologiczna, jak tu w tym przypadku. Głód jest potrzebą fizjologiczną, tylko że rozwiązanie jest diabelskie. Rozwiązanie nie jest od Boga, tylko jest od diabła. A jeżeli cwaniak daje takie rozwiązanie, to on coś na końcu widzi tego. Coś, co się tobie nie spodoba, jak pójdziesz tą drogą. Coś, co zaboli potem. Ty jeszcze tego nie wiesz, ale on już wie, dlatego to jest pokusa od diabła. Tak? Ale jest Boża droga, która jest bezpieczna, która prowadzi do celu, która pozwoli zaspokoić swoją potrzebę bez ryzyka. Tak? Po Bożemu. Więc potrzeba może być dobra, ale sposób jest diabelski. W taki sposób diabeł potrafi kusić. Ktoś na przykład pragnie zapomnieć, ma, nie wiem, przeżył nieszczęście, ma złe wspomnienia, nie może spać i co? I zaczyna pić alkohol. Jak się napije, to śpi. Ale koniec tego jest dramatyczny. Tak? Lekarstwo okazuje się gorsze od choroby. Więc potrzeba jest naturalna. Zapomnieć. Ukoić ten ból. Tak? to diabeł podsuwa mu flaszkę. Ktoś ma potrzebę miłości, ale lekarstwo jest diabelskie i skutkiem tego jest, że rozbija czyjeś małżeństwo. On ma potrzebę miłości. Tak? Janosik chciał pomagać biednym, to napadał tych bogatszych. Tak? Ilu tam życie straciło przy tych napadach, trudno powiedzieć. Ciekawe, jak ci, których obdarowywał ci biedni, już stali się bogatsi, czy też musieli się ukrywać przed Janosikiem. Ale widzimy, jaka to jest zasada. Tak? Potrzeba może być dobra, ale sposób jest niedobry i diabeł go podsuwa. I w ten sposób działa pokusa. Taka była pierwsza pokusa Jezusa. Dalej, po drugie, pokusa wydaje się być dobrym sposobem na osiągnięcie jakiegoś celu. Mamy cel, on może być przemyślany, on może być też dobry. On zwykle jest dobry. Tak? Zobaczcie, Pan Jezus przyszedł na świat po coś. Potem w wieku 30 lat wyszedł z tego Nazaretu, gdzie nikt o nim nie wiedział, oprócz tam spotkanie w świątyni w wieku 12 lat. Symeon, prorokini Anna, jak się narodził, a tak nikt o nim nie wiedział. Przecież nie po to przyszedł na świat, żeby pozostać w ukryciu. Więc w wieku 30 lat wychodzi z Nazaretu, żeby dać się poznać światu jako kto? Jako Mesjasz. Jako ten, który ma moc od Boga. Te 3 lata spędza na tym, żeby ludzie w Niego uwierzyli, żeby to, co zrobi za 3 lata, miało znaczenie dla ich życia. Żeby mogli też uwierzyć, że On zmartwychwstał. Żeby mogli głosić tę Ewangelię, żeby ta śmierć nie była nadaremna, żeby ludzie mogli przeżyć to pojednanie we krwi krzyża Jego. Tak? Ale w tym celu musiał się im dać poznać jako ten, który ma moc, jako Mesjasz, jako Syn Boży. Czynił wiele znaków, cudów. Tak? Rozmnażał chleb, uzdrawiał chorych, wskrzeszał zmartwych. A i tak, kiedy zmartwychwstał, to wielu powiedziało, to jakaś bójda, tak? Oszukali uczniowie. A tutaj szatan przychodzi i proponuje cyrkowy numer Jezusowi. Tylko, że cyrków jeszcze nie było. To byłby numer, po którym... Numer jak z filmu o Batmanie i Supermanie, tak? Z dachu świątyni skacze na bruk i nic mu się nie stało. 50 metrów miała druga świątynia. Z 50 metrów na kamienie. Blok 4-piętrowy ma 12 metrów. Tak? Aż wierzyć się nie chce, że taką wielką świątynię wybudowali. No ale tak przeczytałem w internecie, że 50 metrów miała. Wszyscy zobaczą, że to sam Bóg go uchronił, że aniołowie go dosłownie na rękach złapali. Uwierzą w Niego. Droga otwarta. Wszyscy go słuchają. Tak? Więc mamy jakiś dobry, szlachetny, szczytny cel, albo zwykły, życiowy cel. Ktoś chce zaimponować kobiecie. Tak? Pamiętam ze studiów takiego chłopaka, który kradł kwiaty i dziewczynie je zanosił. Nic mu to nie dało, bo ktoś to widział i jej powiedział. A, to dla ciebie on te kwiaty kradł. I się posypało. No, ale tak, cel miał dobry, tak? Chciał zwrócić uwagę na siebie. Więc jakiś diabelski sposób na osiągnięcie dobrego celu i ten cel chybi. Ten cel chybi, bo sposób był diabelski. Ale na tym polega oszustwo, że cel jest dobry, tak? Złapcie tej metody. Pokusa pójścia na skróty ścieżką. Chociaż wiesz, że Boża droga jest inna, ale pojawia się ścieżka na skróty, tak? Jeżeli Jezus przyszedł na świat, żeby zdobyć ten świat, żeby zwyciężyć, tak jak później na końcu mógł powiedzieć uczniom, idąc już na Golgotę, ja mam zwyciężył świat, tak? Nie bójcie się. Żeby przyszedł, żeby wygrać walkę o serca ludzi tego świata, tak? A diabeł mówi mu, bierze go na górę i mówi, oto cały świat jest twój, bez męki. Bez krzyża, bez Golgoty, bez hańby, bez plucia, bez bicia, bez krwi. Tak? Tylko oddaj pokłon. Nęcąca pokusa, szczególnie wiedząc, co się stanie, wiedząc, jak to ma się skończyć, zrobić to, co mam do zrobienia, tylko bez bólu i bez hańby krzyża. Więc wszyscy jesteśmy kuszeni. Wszyscy jesteśmy kuszeni, tylko różnie jesteśmy kuszeni. Różnie jesteśmy kuszeni, bo każdy jest inny. Różnie jesteśmy kuszeni, bo okoliczności się zmieniają. To, co jeszcze wczoraj nie miało żadnego znaczenia, dzisiaj może być atrakcyjne dla mnie, bo okoliczności się zmieniły. Najwięksi mężowie Boży grzeszyli w pewnych sprzyjających okolicznościach. Wcześniej nie i później nie, ale przyszły takie okoliczności, że nawet człowiek według serca Bożego Dawid, co zgrzeszył. Zaczęło się od tego, że troszeczkę się zmęczył, troszeczkę leń mu się włączył. W czasie, kiedy królowie zwykli byli na czele swoich wojowników wychodzić na wyprawy, tak, wojenne, on nie wyszedł. Wysłał swoich ludzi z Benajaszem i tam innymi, ze swoimi tymi 30 największymi wojami. To wy tam walczcie z tymi Filistynami różnymi, a ja odpocznę w Jerozolimie. No i ich nie było, tych towarzyszy najwierniejszych. On się nudził, pogoda była dobra. Chodzi po dachu swojego pałacu, ogląda Jerozolimę i zobaczył na dachu Batrzebę. Dziewczyna też się nudziła, bo mąż wyruszył na wojnę. Wyszła na dach się wykąpać, a Dawid jeszcze oczy miał dobre. I to były te sprzyjające okoliczności, które spowodowały, że człowiek według Bożego serca tak zgrzeszył. Więc okoliczności. Ale z drugiej strony nawet w najlepszych okolicznościach, okolicznościach, które zdawałoby się nie sprzyjają w ogóle temu, żeby zgrzeszyć, to też jest możliwe. Gdzieś ta czujność jest uśpiona. Jak to się dzieje, że może wam się zdarzyło nawet, że wychodzisz z nabożeństwa, jeszcze wieczerza może była nawet, tak? Jeszcze do domu nie wróciłeś, już się pokłóciłeś z żoną albo zrugałeś dzieci tak, że ci wstyd potem, bo coś tam błota naniosły do auta, nie wiem. Bo jest to taki moment, kiedy nie ma w ogóle tej czujności przeciw tej pokusie. Jest super, tak? Wyszedłem z wieczoru uwielbienia, taki naładowany i zaraz komuś załadowałem, bo mnie potrącił na chodniku. I co? Jak to się stało? Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, 24-30 jest taki fragment. Powstał też spór pomiędzy nimi, mowa o uczniach Jezusa. Kto z nich ma uchodzić za największego? On zaś rzekł do nich: królowie narodów panują nad nimi, a władcy ich są nazywani dobroczyńcami. Wy zaś nie tak. Lecz kto jest największy wśród was, niech będzie jako najmniejszy. A ten, który przewodzi, niech będzie jako usługujący. Któż bowiem jest większy? Czy ten, który u stołu zasiada, czy ten, który usługuje? Czy nie ten, który u stołu zasiada? Lecz ja jestem wśród was jako ten, który usługuje. Wy zaś jesteście tymi, którzy wytrwali przy mnie w pokuszeniach moich. A ja przekazuję wam królestwo, jakie mnie Ojciec mój przekazał, abyście jedli i pili przy stole w moim królestwie i zasiadali na tronach, sądząc 12 plemion Izraela. Właśnie skończyli wieczerzę paschalną razem, tą, którą znamy jako ostatnią wieczerzę. Przy stole, wyprzątnięta, odświętnie przybrana izba, wieczerzają z Panem, tym, który już na ich oczach przez 3 lata czyni cuda i okazuje moc. I usłyszeli właśnie od samego Jezusa: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, które się za was wylewa. Jaki ładunek duchowy. I jeszcze więcej, bo przed chwilą właśnie powiedział im: ale uważajcie, bo jeden z was mnie wyda. Czyli nawet próbuje też obudzić w nich czujność. Nie zasypiajcie jeszcze, że tacy jesteście święci i mocni, że to przy jednym stole z Panem, tak? Bo jeden z was mnie wyda. A oni zaczynają się spierać o to, kto jest większy, kto jest ważniejszy, kto będzie szefem, a kto będzie podawał miski. Ja wiem, że potrzeba uznania, docenienia to jest taka bardzo ludzka słabość. Więc Jezus daje im i daje nam słowo na to, na tą pokusę. Jezus daje im słowo i my mamy to słowo i możemy przeczytać w każdej chwili i je znamy. Możemy walczyć z tą słabością, bo mamy drogowskaz od Jezusa, tak? Ale przy okazji Jezus mówi do nich też coś takiego. Wiersz 28, jeszcze raz przeczytam. Wy jesteście tymi, którzy wytrwali przy mnie w pokuszeniach moich. Więc zwraca im uwagę, hej, chodzicie ze mną 3 lata i widzieliście, jak ja byłem kuszony i co z tego wynikało. Czy on miał na myśli to, co się działo na pustyni na początku jego służby? Nie, bo czytamy, że tam był sam, tam nie było przy nim uczniów. Może im opowiedział, musiał opowiedzieć, skoro Mateusz opisuje tą historię znaną mu ze słuchu, ale oni nie byli tego świadkami. Więc nie wytrwali przy nim, kiedy był kuszony. Musiał być kuszony później. A jak czytamy Ewangelię, to czytamy, jak był kuszony. Na różne sposoby był kuszony. Na przykład, kiedy nakarmił tłumy, oni chcieli obwołać go królem. Fajnie? A Jezus mówi, nie. To nie tak. Kiedy uzdrawiał chorych, przywracał wzrok, oczyszczał trędowatych, a ci zaczynali go pod niebiosy, on mówi, cicho, sza, nie mówcie nikomu, idźcie, pokażcie się kapłanom, żeby was uznali za oczyszczonych i nie mówcie nikomu, jak to się stało. Jest gdzieś pokusa, żeby dać się poklepać po plecach, tak? Ale jesteś wielki, ale mi pomogłeś, ale jesteś super. Człowiek rośnie, a Jezus mówi, nie mów tak, nie mów nikomu. Jeżeli chcesz dziękować komuś, dziękuj Bogu. Ledwie kilka dni wcześniej cały tłum wiwatuje, kiedy Jezus wjeżdża do Jerozolimy. Ścielą mu płaszcze, rzucają gałęzie oliwne. Halleluja! Hosanna synowi Dawidowemu, czyli następcy, spadkobiercy Dawida. Obwołują go królem. Wyznają, że on jest ten, na którego czekali. Wreszcie, to po co przyszedł. Uwierzyli, tak? O ileż to lepiej wygląda niż to, co go czekało za chwilę, niż Golgota. Ale no, nie mogą powiedzieć, że nie widzieli. Mówi, widzieliście, jak byłem kuszony i wytrwaliście przy mnie. To znaczy, że i wy możecie wytrwać. Macie wszystko, macie receptę, macie moje słowo, macie moje nauki. Mówiłem wam, bierzcie to i wytrwajcie w pokuszeniach. A nie, już będziecie się kłócić, kto jest wyższy, kto jest większy. Tak? Wytrwajcie. Nie łudźmy się, że nie będziemy kuszeni, bo poznaliśmy Jezusa. Nie łudźmy się, że nie będziemy kuszeni, bo właśnie byliśmy z Nim przy stole paschalnym, spożywaliśmy wieczerze. Raczej bądźmy czujni, bo na pewno będziemy kuszeni. Będziemy kuszeni w okolicznościach sprzyjających, żeby upaść, ale też możemy być kuszeni w okolicznościach, które nam do głowy nie przyjdzie, że to jest czas teraz na pokusę. Tacy jesteśmy mocni w duchu. Możemy być kuszeni. Więc bądźmy też wyczuleni na głos Ducha Świętego, który nas ostrzega, bo nie jesteśmy zostawieni sami sobie. Tak jak uczniowie, kiedy zaczęli swoją gadkę, a Jezus mówi do nich zaraz. Tak? Wtedy Jezus był przy nich. Dzisiaj Jezus jest u Ojca, mówi, ale nie zostawię was samych, posyłam wam Ducha Świętego. Ja muszę odejść, ale On przyjdzie. On przypomni wam o wszystkim. Tak? Duch Święty nam przypomina. Bóg nie chce, żebyśmy ulegali pokusie. To nie jest pokusa od Boga. Ostatnio słyszałem, nie, to już z rok temu, że papież Kościoła katolickiego postanowił zmienić modlitwę pańską, tekst. Tak? Nie będziemy się już modlić, nie wódź nas na pokuszenie, bo Bóg nie wodzi nas na pokuszenie. I prawda. Jak otworzymy Biblię, to przeczytamy, że nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. Bóg nie chce dopuścić, żebyśmy ulegli pokusie. On nas nie kusi i jest po naszej stronie w naszych pokuszeniach i nas ostrzega, tylko trzeba słuchać. Duch Święty przemawia do każdego człowieka. Do tego, który jest ochrzczony Duchem Świętym i modli się na językach, oczywiście, ale nawet do tego, który nie jest jeszcze ochrzczony Duchem Świętym. Duch Święty też przemawia w jego sumieniu. Słyszysz głos Ducha Świętego w swoim sumieniu, który ci mówi stop. To Duch Święty mówi. On przemawia, bo Bóg nie chce, żebyś upadł. 1 Mojżeszowa 4,6 Bóg powiedział do Kaina, czemu się gniewasz i czemu się zasępiło twoje oblicze? A Kain jeszcze nie zgrzeszył. Czemu się gniewasz, mówi do niego. Tak? Paweł pisze, gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Czyli Kain się rozgniewał i Bóg uznał, że to jest ludzka reakcja. Oni mają wszystkie emocje, mogą się radować, mogą się gniewać, ale żeby nie zgrzeszył. Ma zapanować nad swoim gniewem i mówi mu, wszak byłoby pogodne to oblicze twoje zasępione, gdybyś czynił dobrze, a jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech, kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Bóg ostrzega, tak jak ostrzegał Kaina. To jest pokusa, ty masz nad nią zapanować. Nie ulegaj temu gniewowi, nie ulegaj temu jakiejkolwiek innej emocji, która cię wiedzie na manowce. Bo jak tu słyszymy, pokusa jest z zewnątrz. Tak? Pokusa nie tkwi w środku. Ciało nasze jest słabe, ale pokusa przychodzi z zewnątrz. Kusi nas, a my mamy nad nią panować, mówi Bóg. Czyli nie otwierać drzwi, nie wpuszczać tego. Mamy panować, czyli być panem, a nie sługą. Jeżeli oddajemy się, poddajemy się grzechowi, stajemy się sługami grzechu, jak pisał Paweł. Ale Bóg mówi, nie tak ma być, masz panować, masz być panem nad pokusą, a nie sługą. Do takiego panowania pozostaliśmy powołani, a nie do takiego, o jakie spierali się uczniowie w wieczerniku po ostatniej wieczerzy. Więc zanim będziemy się modlić, chciałbym, żebyśmy przeczytali w całości ten fragment z listu do Kolosan, z którego już cytowałem dzisiaj. I chciałbym, żebyśmy się modlili na jego podstawie. To jest list do Kolosan, pierwszy rozdział, 19-23. Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w Nim zamieszkała cała pełnia boskości, w Nim, czyli w Jezusie, i żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. I was, którzy niegdyś byliście Mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były, teraz pojednał w Jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych i nienagannych. Jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali i nie zachwiejecie się w nadziei opartej na Ewangelii, którą usłyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, a której ja, Paweł, zostałem sługą. Będziemy się modlić? Powstańmy, proszę. Panie, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci za Twój plan, za to, że Tobie się upodobało doprowadzić nas do pojednania, wprowadzić pokój pomiędzy Tobą a nami, pomimo naszych upadków, pomimo naszych grzechów, pomimo naszych słabości. Dziękujemy Ci, Panie, za krew krzyża Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, która przywróciła nam pokój z Tobą. Dziękujemy, Panie. Dziękujemy. Pomimo wszystkich naszych złych czynów, za które przepraszamy Cię dzisiaj. Dziękujemy Ci, Panie, za krew, która oczyszcza, która uświęca wciąż na nowo każdego dnia. Dziękujemy Ci, Panie, za krew, przez którą i dzięki której my możemy stanąć przed Twoim obliczem niepokalani, nienaganni i uświęceni, tak jak Ty zaplanowałeś. A to jest możliwe tylko przez krew baranka. Dziękujemy Ci, Panie, za krew baranka. I prosimy Cię bardzo, pomóż nam wytrwać w wierze. Panie, chcemy mieć codziennie prawo, żeby stawać pod mocą krwi baranka. Pomóż nam wytrwać w wierze, ugruntuj nas i umocnij. Umocnij nas przeciwko wszelkiej pokusie. Umocnij nas przeciwko wszelkiej słabości naszych ciał. Pomóż nam panować, Panie, nad każdą pokusą. Nie pozwól, żebyśmy się stali sługami grzechu, ale uczyń nas panami, panami nad wszelką pokusą, która przychodzi z zewnątrz. I zachowaj nas od upadków. Umocnij i zachowaj nas od upadków. Panie, ale kiedy upadniemy, prosimy, skrusz nasze serca. Rozmiękcz nasze serca. Napełnij je żalem. Żalem, że Ciebie zasmuciliśmy. A wtedy przyjmij naszą skruchę i oczyść nas, Panie. Oczyść nasze wnętrza i odnów w nas Twojego Świętego Ducha w imieniu Jezusa naszego Pana. W imieniu Jezusa naszego Pana. Amen. Amen. Usiądźmy. Wiecie, że to nie koniec świętowania? Ania i Wojtek świętują urodziny. Kościół świętuje pojednanie z Bogiem przez krew Jezusa. A dzisiaj jeszcze Tereska, Renata i Tomasz mają szczególne święto. A cały zbór dzięki temu ma święto razem z nimi. Oni pojednani z Bogiem przez krew Jezusa Chrystusa postanowili zawrzeć z Nim przymierze przez chrzest. Przez chrzest w wodzie. Powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego, powiedział Pan Jezus do Nikodema w pewnej nocy w Jerozolimie. A Nikodem, o którym czytamy, że był uczony w piśmie i w prawie, Nikodem nie zrozumiał. Ale chwała Bogu, Teresa, Renata i Tomek zrozumieli. Bóg jest dobry. Zresztą przecież nie jest napisane, że On te rzeczy otwiera, objawia przed prostymi, które zakrył przed uczonymi. Chwała Bogu. Jest wiele Bożych obietnic dla tych, którzy zawierają z Nim przymierze. I będziecie je odkrywać przez całe życie, wierzę, i będziecie doświadczać ich wypełnienia przez całe życie. A ja chciałem dzisiaj tylko wspomnieć, przytoczyć jedną, bardzo starą obietnicę, właściwie zapowiedź tego, co być miało, a co już jest, o czym prorokował prorok Ezechiel 11:19. I mówił tak, wtedy ja, tak mówił Bóg przez Ezechiela, o tym czasie, który przyjdzie, a z którego my się radujemy, bo już przyszedł. Wtedy ja dam im nowe serce i nowego ducha włożę do ich wnętrza, usunę z ich ciała serce kamienne i dam im serce mięsiste, aby postępowali według moich przepisów, przestrzegali moich praw i wykonywali je. Niech to będzie dzisiaj waszą modlitwą i modlitwą całego Kościoła, kiedy będziecie wchodzić do wody. Taka modlitwa o nowe serce i o nowego ducha od Pana. Amen.